Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry.
Mądre dzieci.
Mam nadzieję, że macie dziś dużo energii, bo wybierzemy się do takiego miejsca, w którym dużo tej energii można stracić. To miasteczko ruchu drogowego. To miejsce, w którym poznacie ulicę w pigułce i w bezpieczny sposób możecie poćwiczyć jazdę na rowerze, a nawet przygotować się do egzaminu na kartę rowerową. O szczegółach za chwilę. Po długiej przerwie otwiera się wiele obiektów, m.in. muzea, na przykład Kuncewiczówka w Kazimierzu Dolnym. Może znajdzie się ona na trasie waszych wakacyjnych wypraw rowerowych? Co to za miejsce, kto tam mieszkał i kim jest pani Maria? O tym opowiemy w dzisiejszym programie. Powiemy też o pasji, którą możecie rozwijać w wakacje, jeśli tylko macie pod ręką jakiś trawnik. Paulina Superczyńska, Kinga Szymanek, zapraszamy. Na początek, kochani, wybieramy się do miejsca, w którym możecie stracić trochę energii, a jednocześnie mieć dużo dobrej zabawy. To miasteczko ruchu drogowego, o którym opowie nam pani Izabela Czernicka-Białowąs z lubelskiego MOSIR-u, czyli z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na miasteczku ruchu drogowego, które po przerwie zimowej i po przerwie koronawirusowej znowu jest dla was otwarte. Nowością w tym roku będzie to, że będzie można przed skorzystaniem z miasteczka wypożyczyć sobie rower u nas. Dla tych, którzy nie znają obiektu, przybliżę i powiem słów kilka. Jest to miasteczko zaaranżowane uliczkami, znakami drogowymi, pionowymi, poziomymi, z sygnalizacją świetlną działającą, a cała aranżacja po to, żeby można było sobie w bardzo bezpiecznych warunkach, przyjemnych, spokojnych, poćwiczyć zasady ruchu drogowego albo się ich wręcz pouczyć. Do tego celu służy całe wyposażenie miasteczka ruchu drogowego. Mamy ogrom rowerów dla dzieci starszych, mamy 20 rowerków dla dzieci przedszkolnych, czterokołowe. Również mamy rowery trzykołowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, ale co też jest ciekawe, mamy rowerki biegowe, więc zapraszamy całe rodziny do tego, by mogły sobie spędzić przyjemnie czas. Każdy wypożyczy dla siebie rower. Miasteczko jest otwarte w zasadzie codziennie do późnych godzin, bo do 20.
Miasteczko rowerowe to jest fajna sprawa dla tych, którzy myślą o karcie rowerowej.
Do tej pory szkoły bardzo chętnie korzystały z tego placu, bo tak jak powiedziałam, jest on świetnie wyposażony, jest bardzo bezpieczny, jest taki, jaki być powinien, więc dzieci świetnie tutaj praktykowały te zasady, które poznały w szkole, czy nawet w przedszkolach. Zdarzały się też egzaminy na kartę rowerową. Całe klasy przychodziły tutaj na egzaminy. Z tego, co wiem, to dzieci wychodziły szczęśliwe, zadowolone, bo egzaminy były bardzo pomyślne dla nich. Pewnie już mogą sobie spokojnie jeździć i korzystać ze swoich uprawnień poza miasteczkiem.
Powiedz jeszcze proszę, gdzie nasze dzieciaki i ich rodzice znajdą więcej informacji, gdyby chcieli jeszcze o coś dopytać.
Po wszelkie szczegóły odsyłam na stronę internetową naszą MOSIR-ową. Jest specjalna zakładka poświęcona miasteczku ruchu drogowego. Zapraszam.
A ja jestem ciekawa, kto już był w tym miasteczku i czego nauczyliście się właśnie tam.
Ja jestem już trzeci raz. Bardzo jest fajnie, można się przygotować do karty rowerowej. Jest tutaj bezpiecznie. Można wypożyczyć sobie kaski, rowery.
Dużo rzeczy się uczyliśmy. Na przykład, żeby się zatrzymać przed znakiem stop, żeby nie przyjeżdżać na czerwonym.
Jak wjeżdżać na rondo, jak dobrze wystawiać rękę, żeby utrzymać równowagę, uważać jakby na znaki.
Wiem, że trzeba na pewno mieć kask, to jest najważniejsze.
Jak prawidłowo powinien być przygotowany i ubrany rowerzysta? Mhm.
Kask jest obowiązkowy, odblaski też, światło z przodu i z tyłu. Jak chodzi o ubiór, to długie spodnie i długi rękaw. Jak ktoś się wywróci, to może sobie podzierać ręce, a tak jak ktoś będzie miał długi rękaw i długie spodnie, to też można trochę się podzierać, ale o wiele mniej.
Jak się jeździ na rowerze, trzeba sprawdzić, czy rower dobrze funkcjonuje. Czy dobrze działają hamulce, dzwonek, co jest bardzo ważne, bo jak na przykład trzeba zahamować, musi dobrze działać hamulec, żeby nie wjechać na ulicę, bo może potrącić samochód.
Światła z przodu i z tyłu.
Ustawiamy siadełka, hamulce i przerzutki.
Kask jest bardzo potrzebny, żeby się nie ujacić w głowę, jak się upadnie.
Prawdziwy rowerzysta powinien mieć ochraniacze na łokcie i ochraniacze na kolana. Powinien zawsze ze sobą brać wodę utlenioną, waciki, plaster, żeby jak się przewróci, krew nie leciała, tylko żeby nakleić plaster, przebyć wodę utlenioną i dalej jechać.
A może tak rowerem do Kazimierza Dolnego? Jeśli mieszkacie blisko, to oczywiście można tam podjechać. Z Lublina jest trochę daleko, bo aż 50 kilometrów, ale można przecież rowery zabrać ze sobą i pojeździć po wąwozach albo ścieżkach rowerowych Kazimierza Dolnego. A czy wiecie, że jeden z tych wąwozów prowadzi do Kuncewiczówki? Ta willa pod Wiewiórką właśnie została otwarta po bardzo długiej przerwie remontowej. Willa jest teraz piękniejsza, obok jest odnowiona piękna zabytkowa studnia. A dlaczego ten dom nazywa się Kuncewiczówką, a dokładniej jest to dom pani Marii i pana Jerzego Kuncewiczów? Kim była pani Maria? Pytam o to panią Monikę Januszek-Surdacką z Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, która wie absolutnie wszystko na ten temat.
Ona była dziennikarką, była pisarką, pisała książki, pisała felietony, potrafiła pisać pięknie. Potrafiła pisać także bardzo osobiście i za te osobiste uwagi, czyli za takie bardzo prywatne komentarze i notatki, czytelnicy cenili ją najbardziej. Pani Maria mieszkała w Warszawie, ale jej mąż, pan Jerzy, pochodził z Lublina. Znał Lublin i znał Kazimierz Dolny i przywiózł pewnego pięknego dnia w wakacje panią Marię właśnie do Kazimierza Dolnego. Pani Maria na początku wcale nie była z tego powodu zadowolona. Aż dziw, prawda? Jak pomyślimy o tym, jak chętnie my w tej chwili przyjeżdżamy do Kazimierza. No ale wyobraźmy sobie ten Kazimierz Dolny w latach 20. i 30. XX wieku, gdzie nie było fantastycznych samochodów, które mogły transportować turystów, gdzie nie było prawdziwych hoteli z dobrymi pokojami, gdzie nie było tak dużo restauracji, gdzie w ogóle nie można było kupić żadnych pamiątek. Maleńkie miasteczko, miasteczko biedne. No cóż mogłoby się tam podobać panience z dobrego domu, która chodziła na wielkie bale i tańczyła z wielkim światem w Warszawie. A tymczasem pani Maria odkryła Kazimierz Dolny i potrafiła o nim napisać najpiękniejsze książki. Potem państwo Kuncewiczowie kupili działkę i zbudowali sobie dom w Kazimierzu Dolnym. Potem do tego domu regularnie wracali, potem w nim mieszkali, otaczali to miejsce wyjątkową miłością. Pani Maria była taką ambasadorką Kazimierza Dolnego po II wojnie światowej, bo jak Kazimierzowi coś groziło, nie wiem czy wiecie, że był taki pomysł, żeby w Kazimierzu Dolnym zamiast tych pięknych kamieniczek stały bloki, zwykłe duże wieżowce i żeby przez rynek przebiegała dwupasmówka. I to dzięki pani Marii to się nie wydarzyło, bo pani Maria poruszyła niebo i ziemię i obroniła Kazimierz Dolny. Mało tego, zachęciła do obrony Kazimierza innych artystów, innych ludzi, którzy przyjeżdżali do Kazimierza, kochali to miasteczko. To takie piękne połączenie, to taka piękna wspólnota i dlatego Kazimierz jest wdzięczny pani Marii Kuncewiczowej za troskę, za miłość, jak to się dzisiaj mówi popularnie, za promocję także Kazimierza.
A czy książki pani Marii są dla dzieci, czy trzeba jeszcze trochę poczekać, żeby po nie sięgnąć?
To jest trudne pytanie. One chyba raczej nie są dla dzieci, chociaż o dzieciach pani Maria pisze. One są dla trochę starszych czytelników. To są książki, które od nas wymagają. Wymagają skupienia, wymagają uwagi, wręcz takiej uważności, czyli to nie są tak zwane książki, które sobie można wziąć do pociągu i poczytać w trakcie podróży do Łodzi czy do Krakowa, bo one będą czegoś od nas chcieć i one będą nam zadawać pytania, czyli trzeba się nad taką lekturą troszeczkę skupić. Ale jak się da tym książkom czas, jak się wygospodaruje te pół godziny na to, aby tylko i wyłącznie z książką się spotkać, to można odkryć tam fantastyczne światy. Na przykład można odkryć Kazimierz Dolny. W jednej z tych książek pani Maria dosłownie, literacko sfotografowała miasteczko. Sfotografowała, to znaczy, że czytając taką książkę będziecie mogli chodzić po opisanych uliczkach i widzieć dokładnie te same miejsca, dokładnie te same budynki i wyobrażać sobie, że mieszkają w nich nadal te postaci, których te książki dotyczą.
Czyli można polecić rodzicom.
Można polecić rodzicom i zainspirować ich do tego, aby poszukali na swoich półkach dwóch księżyców, aby wrócili do fantastycznego filmu Andrzeja Barańskiego, który na podstawie tej książki został zrealizowany, bo może film to obejrzą i dzieciaki chętniej, ale także i dorośli. I żebyście zabawili się państwo właśnie w takich poszukiwaczy, tych wyjątkowych filmowych przygód, tych wyjątkowych filmowych planów.
Wynalazki i odkrycia. A może by tak, kochani, wsiąść do pojazdu nie byle jakiego? Nie byle jakiego, bo pojazdy, które tworzy ten naukowiec, są absolutnie niepowtarzalne. Można powiedzieć, że nie ma takiego drugiego na świecie. Pan inżynier Leszek Gardyński odtworzył już trenażer czołgowy, odtworzył, czyli zbudował według wzoru taki pojazd, który istniał kiedyś, a potem wszystkie zostały zniszczone. No i pan Leszek odbudował właśnie taki pojazd. Zrobił też samochód na gąsienicach, czyli można powiedzieć taki jakby trochę czołg, a trochę samochód. Stworzył też taki pojazd, który jest połączeniem traktora z trabantem. Ostatnio zbudował z kolei Ryśka. Co to za pojazd?
Ryszek jest pojazdem zdalnie sterowanym. Proszę uważać, to już nie wiadomo, co się stanie. Pojazd może zacząć żyć własnym życiem. Ten Rysiak 8x8 w zasadzie ma premierę medialną. Uniwersalna platforma transportowa, wielozadaniowa, różnie można powiedzieć, może to robić różne rzeczy. Jeździ to naprawdę świetnie, rewelacyjnie, wpasowuje się w teren dzięki 8 napędzanym kołom przegubowej konstrukcji ramy. Tu jest dr Kordos, facet, który pasjonuje się samochodzikami sterowanymi radiowo i on wraz ze mną ten pojazd uruchomił do końca. Przejęliśmy niedokończony projekt od jednego Ryszarda Plucińskiego i stąd ta nazwa Rysiek.
Jak go tutaj składaliśmy, że tak powiem, to urządzenie w całość. Wiadomo, to jest prototyp, zresztą no, ma swoje tak zwane wady wieku dziecięcego. Paweł Kordos, Instytut Transportu Silników Spalinowych i Ekologii Politechniki Lubelskiej. Z racji mojego hobby pojazdów sterowanych radiowo podjąłem się uruchomienia układu sterowania do pojazdu. Mamy w planach już dalsze elementy, czyli sterowanie podnoszeniem skrzyni ładunkowej, sterowanie silnikiem hydraulicznym, tutaj z przodu napędem, coś w rodzaju WOM-u. No i kwestie zabezpieczeń, no, żeby w razie, powiedzmy, utraty kontaktu z tym pojazdem, czy tam rozładowania się nadajnika, można było go bezpiecznie zatrzymać. W planach jest zrobienie tego jako pojazdu autonomicznego. To ma być pojazd autonomiczny, który będzie sam się poruszał, sam wykonywał pewne zadania, które mu zostaną zlecone. No i gdzieś tam, powiedzmy, w domyśle mamy rynek wojskowy, żeby taka platforma transportowa właśnie autonomiczna, która może się w wojsku przyda.
Interesuje się militarnymi pojazdami zwłaszcza, a takie nietypowe pojazdy przyciągają zawsze uwagę. Warto było przyjść i pooglądać. Ten trenażer na przykład wojskowy to jest prawdopodobnie jedyny egzemplarz, który udało się zachować na terenie naszego kraju. I tutaj praca pana doktora Lecha Gardyńskiego, z całego zespołu, to naprawdę chylę czoło po prostu przed zapałem, zaangażowaniem, poświęcony czas na próbę rekonstrukcji. Tym bardziej, że konstrukcja, która pracuje, działa, prawda? Tutaj teraz w akcji ten pojazd ośmiokołowy, Rysiek, zdalnie sterowany. Wydaje mi się, że to jest taka platforma przyszłościowa, mogąca znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach życia, nie tylko w wojsku. Tutaj studenci z panem doktorem pokusili się o fajny pomysł, który na pewno zrealizują, dokończą go.
W moim przypadku to ja od dziecka miałem jakąś fantazję do konstruowania jakichś różnych dziwnych pojazdów. Ernest Rybaczek. Zawsze mnie interesowały, jak to działa, jak im dziwniejsze, tym fajniejsze. No i też po przyjściu tutaj na studia już wcześniej wiedziałem z rajdu, który doktor organizuje, że jest takie koło naukowe, że doktor się zajmuje właśnie różnymi pojazdami. No i od razu jak przyszedłem na studia, to zgłosiłem się do dektora z chęcią brania udziału czynnego w budowie tych pojazdów.
Co jest fajnego w starych samochodach według Ciebie?
No nie wiem, można zobaczyć...
Trochę historii, motoryzacji.
Tak, tak.
To auto jest fajne. Ma radio.
Słuchajcie, a co Wam się tu najbardziej podobało dzisiaj?
No, taki tamten wojskowy, że można było wyglądać z dachu.
A w sumie ten też.
Dwie osoby nawet.
Mi się spodobał tamten wojskowy, no i o ten.
Pompa jazdy to jest ta tutaj.
A to jest pompa skrętu. Dwie pompy są, tak?
I w wahaczach są łańcuchy. Do każdego koła jest napęd oddzielnie doprowadzony. Całość się skręca względem tej osi i w poziomie względem tej osi.
Właśnie i terenowe, no i precyzyjnego sterowania.
Tak, tak? Tu jeszcze są dwa biegi, szosowy i terenowy, w tym momencie złączony terenowy.
Piotr Kacejko. Chodzi o to, żeby się przede wszystkim studenci i młodzi pracownicy nauczyli. Nie? Mamy naszego absolwenta, który pracuje w stajni McLarena z samochodów formuły pierwszej. Kariera to jest właśnie ten McLaren, także byle kogo by tam nie zatrudnili.
Eko badacz. Kochani, wielkimi krokami zbliżają się wakacje. Ja już teraz chcę Wam polecić bardzo ciekawe zajęcie na wakacyjny czas. Wystarczy, że macie gdzieś w zasięgu ręki łąkę. Łąkę, trawnik, dlatego że właśnie w tych miejscach jest bardzo dużo bardzo ciekawych owadów. O tym, jak obserwować owady, opowiedzą pani profesor Ewa Pietrykowska-Tudruj i pan Adam Tarkowski z Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS.
To są owady. Mamy tutaj parkę kruszczyc. Przyniosłam specjalnie takie okazałe. Nie są to gatunki nasze, polskie, tylko afrykańskie. Wraz z larwą, no, tak żeby pokazać, o czym będziemy mówić.
No właśnie, i jak to jest? Moja pierwsza reakcja była taka, czy to nie fruwa, czy to nie skoczy, czy to tak zawsze jest?
Są osoby, które trzymają się bardzo z daleka, nawet na widok takich niepozornych kruszczyc.
Są duże reakcje,
ale są też osoby, które przez godzinę potrafią dotykać i pieścić takiego owada. No, owadów nie musimy się bać, ale też powinniśmy z drugiej strony, ponieważ są owady, które nam nie szkodzą, tak jak te kruszczyce. Hodujemy je, żeby sobie sprawić przyjemność i żeby też oswoić głównie młode pokolenie z owadami. Ale też owady należą do najbardziej niebezpiecznych zwierząt. I w rankingach, może to kogoś zdziwi, najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem na świecie jest właśnie owad, dobrze wszystkim znany. Miasto się przed tym broni, opryskując na przykład Lublin, czyli jest to komar. Najbardziej niebezpieczne zwierzę. Także o dziwo, małe potrafi być groźne. Dotyczy to tych rejonów ciepłych, głównie afrykańskich. My możemy czuć się póki co bezpieczni, no chyba, że ocieplenie klimatu nabierze takiego tempa, że te pasożyty i te mikroorganizmy, które żyją w komarach, czyli komary są wektorami, mówimy tak, czyli przenoszą różne stworzenia inne, to ocieplenie dotrze do nas i one dotrą z nami.
Przez ocieplenie klimatu wszystkie zwierzęta zaczynają jakby wędrówki, nowe miejsca zasiedlają. No i to samo jest w przypadku komarów, które zaczynają ze swoich miejsc takich pierwotnych, jak ludzie kojarzą to właśnie w Afryce, w jakichś tropikalnych krajach, przemierzać się coraz bardziej w kierunku właśnie Morza Śródziemnomorskiego, przekraczać właśnie tą barierę przez to, że temperatury się utrzymują coraz wyższe.
Od jakich owadów warto zacząć pierwszą obserwację?
Pierwszymi takimi owadami, za którymi wszyscy zaczynają, no to najłatwiej właśnie motyle, ważki, chrząszcze. One się chyba najłatwiej potrafią rzucić też ludziom w oczy. No właśnie dlatego dzieci nawet czasem pokazują to, latają z motylem. Więc to chyba są takie pierwsze owady w ogóle, z którymi się jakoś bardziej można zafascynować, jeśli człowiek chce z tym jakąś połączyć może jakąś zainteresowanie. Reszta owadów zaczyna być czasem skryta, mniejsza, ale to nie wyklucza ich, że właśnie ich nie ma wokół nas. Czasem wystarczy dosłownie podnieść kamień, a można się zdziwić, jakie mamy zróżnicowanie. Zostało stworzone mikrosiedlisko, no bo wystarczy trochę właśnie wilgoci, jakieś zaciemnienie, już jakaś konkretna grupa owadów się tam zaczyna gromadzić w innym, tylko będzie słońce i znowu już będą inne. Na drzewach, w parkach, tutaj w Lublinie, w ogrodzie botanicznym właśnie UMCS-u, ogrodzie saskim, najłatwiej po prostu wyjść, nawet na spacer i można wtedy najłatwiej po prostu nawet bez żadnego skomplikowanego tam sprzętu, czy lornetki, czy nawet aparatu chyba zaobserwować.
A też bym zachęcała do schwytania, ewentualnie do zakupu po niskich cenach jakiegoś owada i poobserwowania w domu, tak? Poobserwujmy, jak to zwierzenie się zachowuje. Ja mam syna, który z mlekiem matki wypił niestety tą fascynację i kiedy ma na parapecie takiego owada, on podchodzi codziennie i już ta komórka gdzieś z boku leży, prawda, i się troszeczkę czym innym interesuje. Przyniosłem mu ostatnio poczwarkę, mówię, słuchaj, poobserwuj tam, nie trzeba było go zachęcać zresztą. Po kilku dniach mówi, mamo, zobacz, wyszła, taka, prawda, ćma, a słuchaj, a gdzie ja to znalazłem? Także w ten sposób też można nawiązać więź z rodzicami, także owady też potrafią przełamywać różne przeszkody.
Po czym w ogóle możemy rozpoznać owady?
Owada najlepiej jest rozpoznać po ilości odnóży. Jeżeli idzie coś takiego, duże czy małe, najczęściej widzimy trochę większe i ma trzy pary odnóży, to możemy być prawie pewni, że to jest owad. To jest cecha jak gdyby tej grupy tak na pierwszy rzut. No i czułki są, chociaż mogą być czasami bardzo krótkie. Te skrzydła dobrze gdyby były, chociaż niekoniecznie owad musi fruwać, tak jak tutaj te nasze koleżanki, które są tutaj w pudełeczku, dlatego je przyniosłem, bo są naprawdę bardzo spokojne. Mają skrzydła, ale mogą fruwać, ale rzadko używają. No i przy takim naświetleniu to stwierdzają, że nie warto. Ja bym miała taką radę dla młodego pokolenia, żeby znaleźć sobie owada ewentualnie coś, co przypomina owadę, czyli jakieś inne stadium. Tak jak wspomniałam też, jak to mój syn robi, postawić sobie na parapecie i poobserwować, pozachwycać się. Jeżeli się tym nie zachwycimy, no to trudno, szukajmy w czym innym zainteresowań, tak? Popatrzmy gdzie indziej, ale może zakiełkuje nasza fascynacja. I miałabym apel do rodziców, nie zniechęcajmy ich, nie mówmy, to jest złe, niebezpieczne, takie nudne. Dajmy im szansę do tego, żeby rozwinęły się w tym kierunku, a hodowanie owadów, patrzenie na owady, to nie chodzi o to tylko, żeby się zafascynować owadami, ponieważ umiejętność obserwacji jest nam przydatna we wszelkich dziedzinach. Interdyscyplinarna jest to zdolność i w psychologii, i w komunikacji, i w relacjach rodzinnych, i w relacjach w pracy. Ta umiejętność obserwacji, wyciągania wniosków i to, co widzimy też na uniwersytecie, że przychodzą bardzo często do nas studenci, mając przeogromną wiedzę. Natomiast jeżeli trzeba wyciągnąć wnioski albo coś poobserwować, jest to bardzo trudne, ponieważ szkoły na niższych szczeblach nie idą w tym kierunku. To jest wiedza książkowa. Nie mamy umiejętności właśnie obserwowania i wyciągania wniosków z tego. Dlatego też takie podrygi, gdzieś na parapecie coś mamy, dzieci mają, rodzą się z potrzebą obserwacji, tylko czasami tłumimy, bardzo często, myślę, że tłumimy to. A co ty tam trzymasz? A weź to wyrzuć. A zajmij się książką, tak? Co tam będziesz oglądać? Dlatego bądźmy czujni na takie zdolności inne niż tylko książkowe i rozwijajmy to. Tak, i nie przeszkadzajmy. Jeżeli nie wspomagamy, to chociaż nie przeszkadzajmy.
Mam nadzieję, że zaszczepicie się tą pasją podglądania owadów, podglądania przyrody. O swoich obserwacjach i doświadczeniach napiszcie albo też prześlijcie zdjęcia na adres mądredzieci@radio-lublin.pl. Ciekawe wasze spostrzeżenia nagrodzimy książkami. Kinga Szymanek, Paulina Superczyńska. Dziękujemy już za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa!